dyrektorów, kierowników, pracowników urzędu, państwa sołtysów i mieszkańców gminy Gardeja. Pozwolicie, że na siedząco dalej przedstawię początek obrad? Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie początku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie z wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt czwarty, interpelacje i wnioski radnych. Punkt piąty, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Punkt szósty, zapytania sołtysów. Punkt siódmy, odpowiedzi na zapytania sołtysów. Punkt ósmy, informacja z wykonanych remontów w budynkach komunalnych za 2015 rok. Punkt dziewiąty, informacja z realizacji uchwały nr 4/5/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok. Punkt dziesiąty, sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. Punkt 11. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Gardeja. Punkt 12. Informacja o stanie dróg w gminie Gardeja za 2015 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwał. Podpunkt A. O zmianie uchwały nr 16/70/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2016 rok. Punkt 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 15. Zapytania i wolne wnioski. Punkt 16. Zamknięcie obrad sesji. Na 15 radnych, 13 radnych obecnych stwierdzam prawomocność naszych obrad. Czy macie Państwo jakieś uwagi do porządku, to bardzo proszę. Nie widzę, w takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pragnę przedstawić sprawozdanie z działalności wójta pomiędzy sesjami od 24 marca do 27 kwietnia 2016 roku. 3 kwietnia w tej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei odbyło się spotkanie z naszymi mieszkańcami, seniorami. Jest to coroczne spotkanie. Było akurat spotkanie wielkanocne. W znakomitej zresztą atmosferze. Są to spotkania cykliczne. Tych spotkań w ciągu roku jest 3-4. I zapraszamy wszystkich, którzy są chętni do udziału w tych spotkaniach seniorów. 7-8 kwiecień w Sulęczynie, gminie Sulęczyno byliśmy. Odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związków Gmin Pomorskich, gdzie były podejmowane uchwały tego związku. Uchwały budżetowe, było absolutorium dla pana prezesa, dla zarządu i przyjęcie nowych, nowe gminy przystąpiły do naszego Związku Gmin Pomorskich. 13 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie odbyło się spotkanie, już kolejne, w sprawie spalarni odpadów w Szadułkach. Było to spotkanie z przedstawicielami prezydenta Gdańska w ramach porozumienia międzygminnego. Drodzy Państwo, pozwoliliśmy sobie przekazać Państwu te dokumenty, które do tej pory ja też posiadam. I na tej podstawie posiadam wiedzę taką. Dzisiaj jeszcze dzwoniliśmy do naszego prezesa z Zakładu Utylizacji Odpadów Gilwa Mała i jeszcze pracuję nad tym porozumieniem, żeby przekazać tam do Gdańska do opracowania. Także jeszcze nie wiadomo, jaka będzie ostateczna treść tego porozumienia międzygminnego. Jest to bardzo arcytrudny temat. te spalanie naszych tych śmieci, tych energetycznych, mogłoby się odbyć dopiero gdzieś około 2021-2022. Ale w tym roku, w czerwcu, ma już zapaść uchwała miasta Gdańska i pozostałych gmin, które zadeklarowały się do tego porozumienia międzygminnego, które chciałyby wozić swoje odpady do spalarni, bo jak wiedzą Państwo, od 1 stycznia tego roku weszła ustawa ministra ochrony środowiska, że wszystkie te odpady, o których mówię, te energetyczne do spalania, nie mogą być składowane w żadnym miejscu, w żadnym RIPOK-u, w żadnym ZUO, tylko muszą być pakowane i wywożone do spalarni. My w tej chwili mamy podpisaną umowę ze spalarnią w cementowni. Także cementownia, jeżeli spala tą frakcję, to nie płaci tyle odszkodowania na ochronę środowiska. Więc im to się opłaci, że my tam odprowadzamy. W tej chwili kwotę, jaką płacimy, to jest 147 zł plus VAT, a przewidywana kwota w szadułkach, ale mówię, to będzie za 5-6 lat, to jest kwota 300 zł plus VAT. No tutaj musimy się jeszcze, spotkamy się na pewno z Radą. Zaprosimy pana prezesa i jednocześnie może wtedy zwołał nadzwyczajną sesję i byśmy zdecydowali się, czy idziemy w tym kierunku z szadułkami, czy nie. Może tak być, że ci, którzy nie będą mieli podpisanej, nie będą mieli tej uchwały, że będą płacili więcej do Gilwy, bo wtedy, a z tego co wiem, co większość gmin na dzień dzisiejszy deklaruje, w naszym powiecie bynajmniej, przystąpienie do tej spalarni. W niektórych powiatach żaden samorząd, nie będę mówił jeszcze, które powiaty, bo może ta sytuacja się zmienić w każdej sekundzie, ale w niektórych powiatach żadna gmina nie zadeklarowała się wywożenia tych śmieci. Po prostu ta kwota powoduje, że będzie około złoty 20, te 300 zł plus VAT, 8% VAT-u, że będzie złoty 20 na miesiąc więcej na jednego mieszkańca. Tak to wygląda. Ale jest z kolei gwarancja tego, że te śmieci będą przyjmowane do tej spalarni i będziemy mieli gwarancję, że tą stabilność będziemy mieli. Bo też tam nie wiadomo w tej cementowni, czy ta kwota się utrzyma. Nikt nie wie. Następny, to jest temat taki, tak długi, przeogromny, że proszę się zapoznać z tymi materiałami. Wójt nadał na weekend kupę roboty radnym. Ale ja też jeszcze będę raz jeszcze to wałkował. Wspólnie usiądziemy, będziemy rozmawiali. Zaprosimy pana prezesa Kośmińskiego, Zenona i podejmiemy decyzję. Następna kwestia to było 14 kwietnia. To w naszej sali narad Urzędu Gminy odbyła się narada z dyrektorami szkół gminy Gardeja i przedszkola. Omówiliśmy bezpieczeństwo w szkołach, subwencje oświatowe i zapis do klas pierwszych szkół podstawowych i plany organizacyjne. Także te tematy przede wszystkim, oczywiście tam jeszcze różne takie inne, które na bieżąco, jak w oświacie, żeśmy też omawiali. 15 kwietnia w Gardei gościliśmy bus rządowy promujący program 500+. Było to spotkanie z udziałem przedstawicieli wojewody pomorskiego i zarówno dzieci, dyrektorów szkół, opiekunów. Także tutaj było to spotkanie na... Każda gmina będzie odwiedzana w wczoraj byłem w Gdańsku, spotkałem tą panią, która tu u nas była i mówiła, że już tam jadą w kierunku Chojnic, Człuchowa i tak dalej, tamten kierunek. W tym samym dniu na zamku w Kwidzynie wręczono nagrody przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego oraz starosty Powiatu Kwidzyńskiego w zakresie kultury i sportu. Chciałem serdecznie pogratulować dla nominowanych, nagrodzonych, naszych mieszkańców, naszych pracowników. Tu pan dyrektor dostał też nagrodę. Był nominowany chyba przez jakieś stowarzyszenie, Karygmat, pan Manowski. Ale tu jest naszych nominacji, to była pani Gawrońska Maria otrzymała, pan Piotr Szefer i pan Jan Łomnicki. I jeszcze właśnie, jak tu wspomniałem, pan Manowski Maciej, pan Roman Chmielowski i pan Jost Zbigniew z dziedziny sportu. Z naszej gminy, pan Jost Zbigniew. Chciałem pogratulować również wszystkim pozostałym osobom, grupom, stowarzyszeniom, które otrzymały nagrody, statuetki od pana starosty powiatu kwidzyńskiego i przewodniczącego Rady Powiatu. Następnie 20 kwietnia byłem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Odbyło się spotkanie z dyrekcją w sprawie między innymi tych zatoczek autobusowych, na temat chodnika, przejść dla pieszych, mam na myśli przejście dla pieszych w Gardei i przejście dla pieszych w Otłowcu oraz lustra, żeby można było bezpiecznie wyjechać na skrzyżowaniu drogi tej 55 krajowej ze skrzyżowaniem drogi powiatowej w Bądkach. Tam była prośba mieszkańców, żeby lustro było zamontowane, bo wyjechać z tych, na przeciwnej diagonalnej tej drogi w Bądkach na drogę krajową to jest graniczy z cudem. Tam jest bardzo duży ruch. No i włączenie się do ruchu z tych mieszkańców jest bardzo, bardzo utrudnione. Myślę, że te lustro, chociaż lustro nie zawsze gwarantuje, proszę się nie sugerować, co jest w lustrze, bo można się pomylić nieraz. Jak ktoś bez świateł będzie jechał, możemy go również nie zauważyć przy słonecznym dniu. Tu w Gardei mamy 2 czy 3 lustra już, w Klecewie mamy lustro, w Cyganach mamy lustro. Oby były jak najdłużej i służyły dobrze mieszkańcom. Mieszkańcom i wszystkim, którzy nas odwiedzają oczywiście, których serdecznie zawsze zapraszamy. 21 kwietnia w Szkole Podstawowej w Czarnym Dolnym odbyło się wręczenie nagród konkursu Szkoła bez przemocy. To jest to wojewódzki konkurs, już drugi wojewódzki. Chciałem podziękować, pogratulować pani dyrektor, wszystkim pracownikom, którzy się bardzo komisji, która miała bardzo dużo pracy, tam chyba było 160 prac i wszystkim, którzy pomagali w organizacji, naprawdę wspaniałe prace, już tam gratulowałem na miejscu i warto organizować takie konkursy, które właśnie służą bezpieczeństwu dzieci, młodzieży, wszystkim, którzy pracują w szkole. 22 kwietnia, nie chciałbym się pomylić, ale był chyba Dzień Ziemi i tak się fajnie złożyło, że był w Morawach konkurs, w Świetlicy odbył się konkurs powiatowy. Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Morawach. Pani dyrektor z pracownikami, były szkoły z naszego powiatu. Byłem krótko, ale musiałem jechać na spotkanie w sprawie znowu spalarni w Gilwie. Do Gilwy musiałem się przemieścić, ale chciałem podziękować i pogratulować, bo Pani Kęcicka później mnie zastępowała. Pewnie była w jury i przekazała mi, że był bardzo wysoki poziom. O ile się nie mylę, to chyba Cygany wygrały. Także gratuluję serdecznie. Ale wszystkim się należą słowa uznania, podziękowania, gratulacje, bo za to, żeby przyjechali na ten konkurs, brali udział, powiększyli swoją wiedzę. Też tam kilka pytań zadałem, między innymi, gdzie mamy zakład utylizacji odpadów. No niestety dzieci nie wiedziały, jedna dziewczynka wiedziała, czy chłopiec. A to jest przecież 3 km, czy 4 w linii prostej z Moraw. W tej gilwie małej, że spotkaliśmy się właśnie w sprawie też spalarni odpadów. I no w trakcie tego jeszcze przyszedł faks, czy mail przyszedł do prezesa odnośnie ustaleń właśnie tych porozumień międzygminnych, tej umowy takiej. Ale w dalszym ciągu ona jeszcze jest obrabiana. Jeszcze jest w dalszym ciągu, nie tak jak my chcemy. I chcemy, żeby były te nasze uwarunkowania ujęte. Podjęta też była taka nieformalna na razie decyzja, bo na walnym decydujemy o przyjęciu nowych członków do gilwy. Tam chyba chodzi o Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń i gmina Stary Targ. Nie pamiętam czy Sztum, ale na pewno tamte cztery. A to są gminy powiatu sztumskiego. Ale miasto Sztum też wozi do gilwy małej. Jeszcze później mieliśmy zebranie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. To zebranie odbyło się w Urzędzie Gminy Gardeja. Byli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP. Ustaliliśmy terminy następnych zebrań. Te walne z całej gminy, wszystkich przedstawicieli. Następnie 3 maja. Obchody Konstytucji, o których za chwilę jeszcze powiem. I prosiliśmy też druhów strażaków o to, żeby uczestniczyli w tych uroczystościach. Oczywiście nikt nikogo nie przymusi. Każdy dobrowolnie jest członkiem w danej jednostce, jest druhem i my możemy tylko prosić, żeby nasi strażacy przyjechali na te uroczystości. 23 kwietnia uczestniczyłem w targach, w 6 wiosennych targach ogrodniczych w Starym Polu. One nie są już takie, nie mają takiej oprawy, takiej ilości jak w czerwcu. One były zorganizowane, bo były prośby mieszkańców o to, żeby były w kwietniu, bo oni już chcą zakupić, mieszkańcy, sobie jakieś krzewy, drzewa, drzewka nasadzić, a później tylko uzupełnić w czerwcu. Także, no i oczywiście później we wrześniu, no jeszcze są trzeci raz. Ale taka była właśnie szczególnie taka motywacja tych targów. To być może ktoś pojechał, to myślał, że tam będą jakieś występy, jakieś maszyny, to tego nie ma. To jest inna skala po prostu. 25 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy Gardeja brałem udział w pracach Komisji Rady Gminy Gardeja i jeszcze dzisiaj w Szkole Podstawowej w Otłoszcu odbył się konkurs Bezpieczny Przedszkolak. Ma rangę gminną, ale było zaprzyjaźnione przedszkole z Nebrowa Wielkiego. Także serdecznie dziękujemy, że przyjechaliście, że przyjechali. I konkurs był naprawdę pięknie zorganizowany. Były policjantki, była straż miejska i byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i z naszej jednostki Straży Pożarnej w Gardei. Były konkursy, były różne pytania, były... No, przedszkolaki przedstawiali swoje spektakle, śpiewali, także pięknie, naprawdę. Był pokaz też sprzętu, Zgadywali przedszkolacy, która czapka, czy to policjanta, czy straży miejskiej, czy strażaka, czy pielęgniarki, czy także świetnie to było zorganizowane. Serdecznie dziękuję pani dyrektor i wszystkim nauczycielom i opiekunom. Miałbym to na wszystko. Jeżeli są pytania, proszę uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jakieś pytania? Bardzo proszę, radna Deja.
I odnośnie punktu na Rada Dyrektorów i nabór do klas pierwszych, chciałam zapytać, czy już bez względu na ilość klas pierwszych jest zakreślona, czy jeszcze ciągle się rozważa ilość?
No bardzo proszę, panie wójcie, tak.
My teraz przyjmujemy plany organizacyjne do piątku i usiądziemy nad tym tematem, zobaczymy, ile faktycznie w planach organizacyjnych jest dzieci, ile zaplanowano, bo na dzień dzisiejszy jeszcze są przywożone te plany. Także ja nie wiem dokładnie jeszcze, ile będzie tych klas. Zapoznamy się w tych planach i będziemy rozpatrywali to. Wiem, że dzieci jest dużo, dużo mniej, niestety. W niektórych szkołach to nie wiem, czy tam jedno dziecko będzie. Jedno jest zaplanowane. Ale jedno dziecko to nie ma klasy. I niestety trzeba się z tym zetknąć i szukać rozwiązań nie populistycznych, tylko merytorycznych. Populizmu tutaj nie ma w tym. Jeżeli jest jedno dziecko, dwoje, troje, to nie ma klasy. Według kuratorium minimum 8 dzieci musi być. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pani radna Daja Kowalska.
Jeszcze podrążę temat, bo wiemy, że w Trumiejach jest problem, prawda pani dyrektor? W Trumiejach jest problem. Skoro dyrektorzy przyjechali z planami organizacyjnymi, no to już jest oczywiste, że mają zaplanowaną ilość klas, bo bez tego się nie da. I czy ja mogę zapytać w Gardei, czy będzie jedna klasa, czy dwie klasy pierwsze? Aha. No dobrze. Czyli jeśli minimum 14 to jest jedna klasa, to można by płakać o dwie klasy, rozumiem, przy 28. Pytam dlatego, no bo to pragmatyczna jestem i wiem, że to się wiąże ze zwolnieniami. Jeśli nie daj Boże nie powstaną dwie klasy, to już mamy zwolnienia, a w cyklu kilkuletnim, patrząc do przodu, no to będzie problem.
Ja przepraszam bardzo. Pańskiej wypowiedzi, panie dyrektorze, nie będzie słychać, jeżeli pan tutaj do mikrofonu nie będzie chciał tutaj się wypowiedzieć. Tak prawdę mówiąc, to pytanie było skierowane co do pana wójta, bo on przedstawia sprawozdanie z działalności swojej. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, pani radna, panie wójcie. Na dzień dzisiejszy, tak jak już wcześniej mówiłem, mamy 28 uczniów do klasy pierwszej. Gdyby nawet powstał jeden oddział, w mojej szkole nie planuje się zwolnień nauczycieli. Mogą być przeniesienia na przykład do Świetlicy. Być może ten stan się zmieni. Ja w swoim projekcie ująłem, aby powstały dwa oddziały, ale zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy macie państwo pytania jeszcze o pana wójta?
Teraz państwo widzą, że dwa, może trzy, może pięć oddziałów będzie na 28 dzieci. Dziękuję.
Dziękuję panie wójcie. Ja tylko woli sprostowania pańskiej wypowiedzi. Minister gospodarki wydaje rozporządzenia, nie ustawę. To tylko miałem tyle do pańskiej wypowiedzi. No właśnie, właśnie. Przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę państwa radnych o zabranie głosu. Radny Kowalczyk, bardzo proszę.
To znaczy ja mam jedną interpelację i jeden wniosek. Jeżeli chodzi o wniosek, to chciałbym poprosić panie wójcie, jeżeli można by, zbliżają się do święta narodowe i tak któregoś dnia przechodziłem, patrzyłem na te nasze flagi, one wyglądają dosyć w opłakanym stanie, tak? To wypadałoby jednak, żeby może nie wiem, czy ja troszkę odświeżyć, to tak Tak, będą nowe. No to świetnie, cieszę się. A jeżeli chodzi o interpelację, tutaj radna Lucyda mnie już wyprzedziła. Rozmawialiśmy po komisji. Ja myślę, że po tym, jak urząd zapozna się z dokumentami przedstawionymi przez Państwa dyrektorów, Komisja Oświaty spotka się po to, żeby jakoś wypracować długofalową, długoletnią propozycję rozwiązania tego problemu, którym jest no, nieubłagana demografia i tutaj no, niczego już nie naprawimy na tą chwilę. I myślę, że będziemy starali się jakoś pewnie zaradzić temu problemowi w miarę rozsądnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze, bardzo proszę, radny Plik.
Ja mam taki wniosek albo interpelację. Na skrzyżowaniu ulicy Grudziąckiej i z Młyńską bodajże, tam widnieje taki drogowskaz PSZOK. On jest mało widoczny. Należałoby go albo go przenieść, albo powiększyć. I również powstaje też taka sytuacja z Otławy na Cygany. Jest droga i ta droga prawdopodobnie ulegnie zwężeniu. Trzeba tam wstawić chyba drogowskaz, bo pan Szuba zamierza ogrodzić swoje pola i prawdopodobnie będzie tam droga wynosiła szerokość jej 1,83 m. Także tam może też od razu postawimy jakiś drogowskaz, że droga będzie miała tylko taką szerokość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Wiśniak, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja mam takie pytanie dotyczące tej sytuacji, o której rozmawialiśmy na temat stanowiska sekretarza. Mówiliśmy, że pan sekretarz ma umowę do końca kwietnia, jak dobrze pamiętam. Sprawdzałem jeszcze przed chwilą na stronie urzędu. Żadnego konkursu nie mamy ogłoszonego. Chciałem się zapytać, jak ta sytuacja będzie rozwiązana. Może coś się zmieniło? Także moglibyśmy jakąś informację uzyskać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Nowak.
Ja mam pytanie do pana wójta, bo zbliża się okres letni i w ramach tego, czy jakieś przygotowania są odnośnie plaż, których jest trochę na terenie gminy, gdzie będzie ewentualnie plaża strzeżona, a gdzie nie będzie można korzystać z kąpielisk, no i czy będą uporządkowane w miarę możliwości, bo wiadomo, że różnie wyglądają te plaże. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do punktu 5. Bardzo proszę, panie wójcie, odpowiedź.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, flagi no, są przy drodze krajowej, są kominy, które wiadomo, z komina zawsze leci dym i to jest odwieczny problem zawsze, zawsze na sesjach, że dlaczego ta flaga tak wygląda. Flagi na 3 maja mamy nowe, tamte wypierzemy, ale żeby je wyprać, to były w pralni. Kilkaset złotych na te pranie chyba kosztowało i to nic nie dawało. Sam osobiście wziąłem też do mojej pralki. Jakieś tam środki wziąłem, super. One są tak zaciągnięte tymi spalinami, że tak wyglądają. Ale kolory są, flaga jest flaga, trzeba o nią dbać i wymienimy te flagi na nowe. Proszę, w tym tygodniu będą wymienione po prostu. Następny, jeżeli chodzi o tablica PSZOK, też tak właśnie zauważyłem, że ta tabliczka taka jest skromniutka, że mogłaby mieć chociaż metr na pół, na 60 cm. To tak jak ktoś się nie wie, o co chodzi, to nie będzie wiedział, nie przeczyta tego nawet. Także słuszna uwaga, panie radny. Także tutaj poprosimy kolegę, żeby zamówił trochę większą tą. Niech tamta może zostanie, albo gdzieś w inne miejsce ją postawimy. Nie będziemy jej wyrzucać. Nie wszyscy wiedzą jeszcze, ale chociaż na zebraniach, naprawdę w tych 23 zebraniach, które odbyliśmy w tym roku, tych zebraniach wiejskich, wszędzie mówiliśmy o PSZOK-u, o oczyszczalni ścieków, także punkt selektywnego zbioru odpadów komunalnych, w skrócie. Myślę, że w szkołach też tam jest ta edukacja, żeby te dzieciaki. Zresztą, jak widać na konkursach, to mają bardzo dużą wiedzę i tylko proszę ją potwierdzać dalej. Jeżeli chodzi o drogowskaz, o zawężeniu drogi, to też trzeba będzie postawić. No nie mam jakiegoś porozumienia w tej chwili z tym mieszkańcem. będzie znak, postawimy znak zwężenie drogi. No rozmawiamy, ale rozmowy, jak Państwu na komisjach mówiłem, są... Szczegółów nie mogę ujawniać, bo wiedzą Państwo, tam chodzi o kwoty różne. To nieładnie by było tak to mówić przez publicznie, tutaj przez... Także rozmawiamy, na pewno chcemy porozumienia. Są możliwości na zamianę tych działek. Wysłaliśmy pismo do mieszkańca. Tylko trzeba. My mieliśmy też problem na tym zwężeniu o śnieg na przykład. Dlaczego ten śnieg jest odsuwany z tej drogi na pole? Właśnie te pole. No to ja nie rozumiem. Jeżeli jest... są trudne warunki atmosferyczne, jest zagrożenie dla mieszkańców, nie będzie przejazdu, no to co my mamy ten śnieg? Zbierać na przyczepę i wywozić na nasze działki? No chyba nie. Ja to pierwszy się spotkałem z takim czymś. Mnie do głowy nawet nie przyszło, bo też mam działki przy drogach gminnych i jak śnieg poleci, to mnie do głowy nie przyjdzie, żebym zabronił, że ten śnieg tam będzie leżał. Wręcz przeciwnie, jak leży śnieg, to plantacja nie wymarznie. Mamy przykład tego roku. I tak to przedstawiłem naszemu mieszkańcowi. Myślę, że dogadamy się i będzie dobrze. Ale to zwężenie napiszemy, bo faktycznie na jeden samochód tylko tam jest. Też część działki, ten mieszkaniec, naszą działkę po prostu używa na części drogi. Także to nie jest tak, że my tylko używamy u mieszkańca. Mieszkaniec również używa część naszej drogi na działkę rolną, na uprawy. Tutaj następne pytanie o umowę sekretarza. To 29 wygasa umowa. Do piątku, w piątek już pan sekretarz i ostatni nie będzie sekretarzem. A później będziemy, ja myślę nad tym co dalej, przekażę Państwu informacje. Jak co będzie dalej. Na pewno urząd będzie funkcjonował normalnie. Tak jak do tej pory obsługiwał mieszkańców, wszystkich zainteresowanych. Nie będzie żadnego zatrzymania funkcjonowania naszego urzędu. Następnie, jeżeli okres letni, plaże. Proszę Państwa, my mamy jedno kąpielisko w Gardei i to kąpielisko będzie dalej kontynuowane. Jestem już po rozmowach z tymi, którzy byli, którzy nam pomagali. Jest tam zaangażowane kilka osób i stowarzyszeń w to, bo przecież my nie mamy tych łódek, sprzętu do zabezpieczenia. Były kontrole, tam żeśmy jakąś tam sprawę poprawiali. Bo była inspekcja tam, straż pożarna, policja, sanepid, te wszystkie organizacje, które powinny właśnie być. No i jeszcze wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, to jest Skwidzyna, taka grupa tam, która obsługuje tą nową pływalnię. A pozostałe plaże, no niestety nie będzie można się kąpać, bo wiedzą Państwo, że jesteśmy obciążeni odszkodowaniami i nie będzie tam miejsc. Jedynie miejsce do plażowania, nie do kąpania. Tak to wygląda. Ja nie będę brał odpowiedzialności na pewno. Jeżeli ktoś z Państwa chce wziąć w dzierżawę jakieś miejsce, to proszę bardzo, podpiszemy umowę i Państwo przejmują całą odpowiedzialność. Za przysłowiową złotówkę. Ile minimalnie będę... Myślę, że ta przysłowiowa złotówka i można użytkować, ale na pewno nie zgodzę się na to, żeby w innych miejscach niż Gardeja Kamień można było uskuteczniać właśnie te... To i tak jest wielki ukłon i organizacyjny. Wiem, że część mieszkańców z Wandowa na przykład przyjeżdżała do Gardei z dzieciaczkami. Powiedzieli, że fajnie jest zabezpieczone, są ratownicy, świeży piasek. Zresztą tam też uzupełniamy piasek, bo jak się chodzi po plaży, no to każdy by chciał poczuć ten zapach, smak i atmosferę plaży. żeby nie chodzić po jakimś błocie, czy chwastach po krzywach. I te znaki na pewno będą umieszczone, odpowiednie znaki o tym fakcie. Tak to wygląda na dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radny Wiciuch, bardzo proszę.
Ja bym chciał się tylko odnieść do zgryźliwej odpowiedzi pana sekretarza, która poleciała tutaj, powiedzmy, no w moją stronę. Nie wiem, panie sekretarzu, skąd akurat taka odpowiedź, bo ja nie zapytałem złośliwie, nie powiedziałem, że żądam pana odejścia. Po prostu sytuacja jest nam znana. Ja nie widzę konkursu. O tym już rozmawialiśmy. Zapytałem się, może coś się zmieniło. Nie było żadnej zgryźliwości, więc nie widzę też sensu, żeby w ten sposób odpowiadać. Dziękuję.
Panie radny, pan tych pytań już zadał kilka przez te dwa miesiące, prawda? I ja odpowiedziałem, kiedy moja się umowa kończy, ale widzę, że pana nie zadawala to. Pan wójt, jak powiedział, podejmie decyzję, ma pewne rozwiązanie i na pewno państwo się dowiedziecie w niedługim czasie. Myślę, że 2 maja takie decyzje podejmą.
Dziękuję bardzo. Jeszcze radny? Radny Wiśniak, bardzo proszę.
Panie sekretarzu, pytania padają ze względu na to, że nic tu jest niemówione. Gdybyśmy pan sam od samego początku, o co pana prosiłem w kuluarach, żeby i pana wójta, żebyście przedstawili sytuację sami, kryjecie się z tym, nie wiem co to jest do ukrycia, rzeczy są jawne, wystarczy coś powiedzieć, a pan ma pretensje, że ktoś pyta. Pyta, bo takie informacje gdzieś dochodzą. To lepiej chyba zapytać źródła, niż słuchać gdzieś pogłosek za plecami. No chyba za to się pan nie obrazi. To nie jest żadna tajemnica. Gazety pisały, wszyscy mówili, no ale ja z gazet też nie wyciągam informacji stuprocentowych. Chciałem się zapytać pana, rozmawialiśmy z panem wójtem, nie chciał pan tego przedstawić, więc trzeba było zapytać. Ja nie wiem, co to jest za obrażanie. Działa pan w urzędzie gminy, chyba mamy prawo wiedzieć o takich rzeczach, tak? Nie wiem. Zdziwiony jestem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, 2 maja będzie sekretarz, także uspokajam sprawę, żeby państwo wiedzieli. Będzie sekretarz zgodnie z prawem i nie ukrywam, że taka osoba jak pan Sadowski to jest skarb nie tylko dla naszej gminy, bo każdy samorząd chciałby mieć go u siebie. Jest bardzo doświadczonym człowiekiem, samorządowcem od 25-6 lat i bardzo cenię jego pomoc, wiedzę, współpracę i lojalność. Bo takie jest potrzebne dla wójta. Takie są potrzebne w każdym urzędzie, żeby spokojnie można było pracować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie wójcie. Chyba sekretarz będzie pełnił obowiązki, bo tutaj jest wymóg ustawowy, gdzie trzeba przeprowadzić konkurs na wybór sekretarza. Także do 2 maja tego konkursu się nie uda przeprowadzić. Raczej. Tak? Kto będzie pełnił obowiązki od 2 maja?
2 maja przedstawię państwu do rady. Dobrze. I na BIP-ie będzie, także
dziękuję bardzo.
Wszelkie informacje będą przedstawione, tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Zapytania sołtysów. Bardzo proszę państwa sołtysów. Nie widzę. To przechodzimy do punktu 8. Informacja z wykonanych remontów budynka komunalnych za 2015 rok. I bardzo proszę pana kierownika, domownicy.
Szanowni Państwo, pozwólcie, że w takim telegraficznym skrócie pomnę uwag ostatnich pana przewodniczącego odnośnie czasochłonności wystąpień. Sprawozdanie przedstawię za 2015 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej z zakresu zarządzania mieniem komunalnych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych. Zakład, który działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy Gardeja, prowadzi również zarządzanie mieniem komunalnym w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych na terenie gminy Gardeja. Przedmiotowa działalność stanowiła w ubiegłym roku niecałe 7% przychodów zakładu ogółem i wynosiła 140,6 tysiąca złotych, natomiast poniesione koszty wyniosły 142,7 tysiąca. Koszty były wyższe od planowanych o 872 zł. Poniesiona na tego rodzaju działalności strata zakładu to minus 2134 zł, czyli reasumując, ta działalność jest dla zakładu w zeszłym roku była deficytowa i z tym tematem musimy tutaj pewne działania ekonomiczne podjąć, tak żeby przynajmniej wyjść na zero i nie dokładać do tej działalności z innego rodzaju procesów podstawowych zakładu. Na poniesione koszty w 2015 roku złożyły się następujące wydatki. Po pierwsze to są remonty bieżącej konserwacji w budynkach mieszkalnych użytkowych. Remonty bieżące to nie są żadne kapitalne, tak? Dlatego że my jako administrator możemy prowadzić tylko bieżącą eksploatację i bieżące naprawy. Nie możemy dokonywać, znaczy nie mamy funduszy, nie ma żadnych funduszy remontowych w ramach płaconych czynszy na jakiś większy zakres remontowy. Większy zakres remontowy, szczególnie remonty kapitalne, to jest kategoria, która jest zawarowana dla właściciela tych budynków. I tak, jeżeli chodzi o te bieżące naprawy i powiedzmy konserwacje, to one się rozłożyły w następujących obiektach. Wandowo 61A, to by dotyczyło ocieplenia ściany, ponad 1000 zł. Czachówek 7x3, wymiana drzwi, wykładzin, naprawa dachu, ponad 2,5 tysiąca. Czachówek 7x1A, wymiana wykładzin, remontów zagrzybionej ściany, ponad 1100 zł. Gardeja sportowa garaże, naprawa dachu, ponad 300 zł. Gardeja ulica Młyńska 2/12, wymiana armatury, 2700 zł. Ponad Gardeja sportowa 23, obróbka komina 314 zł. Osadniki 2/2, tam był zakres związany z naprawą podłóg, naprawa kuchni węglowych, ponad 760 zł. Olszówka 9/2, tam był większy zakres remontów prowadzonych, napraw z zakresu kompletnej wymiany, przepraszam, naprawy instalacji elektrycznej. Część po prostu przewodów jeszcze starych była wymieniana na aluminiowych, na przewody miedziane. Wymiana armatury, przyłącza kotła centralnego ogrzewania, przemurowanie przewodu kominowego, ponieważ tam rodzina, która mieszkała z dwójką niepełnosprawnych dzieci, zagrożona była zaczadzeniem, w związku z powyższym musieliśmy zupełnie wyeliminować przewód kominowy, zorganizować go w zupełnie innym miejscu. To też wymusiło na nas jakby administrujących w konsekwencji budowę nowego systemu wentylacji w łazience. Poniesione tam koszty przez cały rok, nie tylko u obecnych lokatorów i wcześniejszych, to ponad 12 100 zł. Olszówka 11/2, drugie mieszkanie, które dosyć dużo nas kosztowało w zeszłym roku, ale tam musieliśmy praktycznie zrobić remont taki od podstaw, zaczynając od podłącza, przyłącza kanalizacyjnego do budynku, bo tam go nie było, mimo że w ulicy była sieć kanalizacyjna. Ułożenie nowej instalacji wodnej w całym budynku, bo została, że tak powiem, zdemontowana, przez lata nie była eksploatowana, została rozkradziona. Poza tym cała instalacja elektryczna została tam skradziona, zostały tylko dziury w tynkach po instalacji elektrycznej, więc musieliśmy na nowo kable miedziane ułożyć. Całą armaturę sanitarną, wodną, od zlewów poprzez muszle. Zresztą w tym przypadku w ogóle musieliśmy stanąć na wysokości zadania ze względu na przyszłych lokatorów, w skład której rodziny wchodziły dzieci niepełnosprawne. Musieliśmy urządzić od zera nową łazienkę. W związku z powyższym tego typu zakres był tam realizowany. Wymiana drzwi i okien, ponieważ ta stolarka już była praktycznie podklejana taśmami. Zresztą ja tu na zdjęciach mam, mogę Państwu przedstawić, jak sytuacja się w tych lokalach przedstawia przed remontem i po remoncie. Remont podłóg, ścian, część podłóg została wyrwana na opał przez, że tak powiem, poprzednich użytkowników. Łącznie ponieśliśmy tu nakłady ponad 27 296 zł. Klecewo 10, naprawa dachu, ponad 1403 zł. Gardeja Kwidzyńska 20/4, ponad 800 zł. Tam było podłączenie pieca kaflowego ze względu na to, że lokatorzy wadliwie to podłączyli, było zagrożenie zaczadzeniem. W związku z tym, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, musieliśmy tutaj dokonać interwencyjnych zmian. Kwidzyńska 20, naprawa czaszy kominowej, montaż spustu rynnowego ze względu na to, że budynek był zalewany przez wody opadowe i jakby zawilgocenie ścian przechodziło na ściany wewnętrzne lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze. Wandowo 32, naprawa posadzki ponad 1500 zł. Wandowo 31, 32, 33, 34, wymiana przyłącza i instalacji elektrycznej na strychu. To była jeszcze instalacja poniemiecka. Często jeszcze puszki z niemieckimi napisami. Musieliśmy tam dokładnie wymienić to wszystko na nowe przyłącze na słupie na zewnątrz budynku, do budynku i z budynku rozprowadzenie do tych 2, 4, 6 rodzin, które tam zamieszkują. Sytuacja była zagrożona pożarem. W związku z powyższym ten temat tam po wizycie z panem sekretarzem na wiosnę zeszłego roku uznaliśmy, że to trzeba w trybie awaryjnym i dla jakby przywrócenia bezpieczeństwa tych lokatorów wykonać. Ponad 4100 zł. Wandowo 31-33, naprawa instalacji elektrycznej z kolei w 2 mieszkaniach. Tam to była wymiana w budynku, natomiast tu w tych 2 mieszkaniach dodatkowo wymienialiśmy również instalację elektryczną. To są najczęściej, proszę Państwa, systemy aluminiowe, które przy dzisiejszym obciążeniu powiedzmy mikrofalą, czajnikiem 2000 W, suszarką czy innymi odbiornikami energii elektrycznej zaczynają się tak przegrzewać, że czerwienieją i powodują albo dymienie, albo powstanie ognia. Więc w tych przypadkach niestety to nie jest powiedzmy jakiś tam kaprys, ale to jest bezwzględna konieczność zabezpieczenia odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wydaliśmy tam ponad 1700 zł. Wandowo 33, montaż wykładziny ponad 320 zł, otłówko 5x3, montaż naprawa głowicy kominowej, tam różnego rodzaju prace związane z poprawą stanu komina ponad 1600 zł, gardeja, domki leśne 2 i 3 w lokalach numer 3. Chodziło o montaż systemu wentylacji, ponieważ tam brakowało w ogóle wentylacji. Ponad 3300 zł. Gardeja Domki Leśne 1, mieszkanie 3, montaż systemu wentylacji ponad 1600 zł. Gardeja Domki Leśne 1 i 4, budynek, wymiana przyłącza instalacji elektrycznej. Tam z kolei też było zagrożenie iskrzeniem instalacji na starych deskach czołowych strychu i przy zgłoszeniu, że lokatorzy obserwują iskrzenie na budynku, tu zresztą wtedy chyba też bodajże pan przewodniczący interweniował w tej sprawie, pilnie opracowaliśmy dokumentację, wymieniliśmy całe przyłącze elektryczne w uzgodnieniu z zakładem energetycznym, to nie? Ponad 5700 zł. Czarne dolne, naprawa schodów 2300 zł ponad, osadniki, naprawa dachu 421. Razem wykonane remonty i naprawy bieżące to kwota ponad 74 tysiące złotych. Ponadto na kwotę wydatków poniesionych przez zakład w zeszłym roku złożyło się również wydatek związany z opłatą za dokumentację projektową remontu kapitalnego budynku przy osiedlowej numer 6 w kwocie 4060 zł. To jest dokumentacja przygotowana w związku z, powiedzmy, planami remontu kapitalnego tego budynku. Dokumentacja opiewa na 3 jakby etapy ze względu na to, żeby unieść, udźwignąć ten ciężar. Tam bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, kwota tego remontu to jest 120 tysięcy złotych, a my bodajże w budżecie gminy mamy zagwarantowane 91 tysięcy na 2 budynki. Osiedlową i wolności. W związku z powyższym te 91 tysięcy nie starczyłoby nam na jeden, dlatego próbujemy to jakoś tam etapować i w takiej strukturze myślę, że tu ze służbami merytorycznymi Urzędu Gminy ten proces remontów kapitalnych zostanie rozpoczęty. Poza tym zakład poniósł koszty stałe związane z funkcjonowaniem zasobów gospodarki komunalnej. To przede wszystkim są takie pozycje jak przeglądy na kwotę ogólnie ponad 64 tysiące złotych, prawie 64 600. W tym się znajdują przeglądy kominowe, okresowe, które wynikają z przepisów, których musimy dokonywać. Roczny koszt jest ponad 5 tysięcy złotych. Podatek od nieruchomości, który musimy zapłacić do Urzędu Gminy za te budynki, to jest prawie 7 tysięcy złotych. Energia za oświetlenie wspólne, klatki, piwnice, to co nie mają lokatorzy na swoich licznikach, 457 zł. Opłata za nieczystości stałe, ponad 23 tysiące. Koszty administracyjne, 28 tysięcy. Ubezpieczenie mienia, 170 zł. Opłaty ewidencyjne, koszty sądowe, komornicze w przypadku postępowania windykacyjnego czy egzekucji komorniczych. W zeszłym roku nie prowadziliśmy w takim zakresie ze względu na to, że mamy sporo takich tytułów, które są przez komorników umarzane ze względu na powiedzmy brak środków do życia przez dłużników. Komornik po trzykrotnej bodajże próbie umarza postępowanie i my potem te jakby tytuły wykonawcze gromadzimy. On ma jakby walidację na 10 lat, czyli w ciągu 10 lat możemy wrócić do windykacji i próbować, że tak powiem, dochodzić swoich roszczeń. Ogółem wydatki na gospodarkę mieszkaniową gminy zaplanowane w budżecie 2015 wyniosły 141 844, natomiast zrealizowano w kwocie 142 716, czyli 100,6% tego, co było zaplanowane. Dużym utrudnieniem w działalności zakładu w tym procesie były i są zaległości finansowe odbiorców usług najmu lokali mieszkalnych, które wyniosły na koniec roku ponad 110 tysięcy. W poszczególnych przypadkach zakład podejmuje czynności naprawcze poprzez rozkładanie na raty zadłużenia, ostateczne wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umów najmu, naliczanie wyższego czynszu za bezumowne korzystanie z lokali lub też windykacje na drodze sądowej i komorniczej, tam gdzie jest szansa na jakby odzyskanie tych pieniędzy, ponieważ każdy wpis za sprawę, powiedzmy, rozpatrzenie przez sąd, to jest 600 zł. W związku z powyższym no, też staramy się nie wydawać tych pieniędzy tam, jeżeli takiej szansy później w postaci zwrotu tych kosztów nie będzie, bo te wszystkie pieniądze, które my wydajemy na uruchomienie procedury windykacyjnej, one również wracają do dłużnika i tak naprawdę zgodnie z wyrokiem sądu obciążają na końcu dłużnika. Proces windykacji utrudnia zła sytuacja materialna mieszkańców naszej gminy. Ja powiem, że mam dużą nadzieję, że powiedzmy jak ten program 500+ zostanie uruchomiony, to gdzieś tam rodzice, którzy mają, że tak powiem, w zakresie swojej odpowiedzialności zabezpieczyć, powiedzmy, warunki życia dla swoich dzieci, będą pamiętali również, że dach nad głową to jest jedna z podstawowych przyczyn, które rodzic powinien dla swoich pociech zabezpieczyć i przez to w jakiś sposób zaczniemy też odczuwać przez tą większą odpowiedzialność jakby minimalizację zadłużenia, które jest dosyć duże. Okej. Dziękuję. Jeżeli macie Państwo pytania, to proszę bardzo.
Dziękuję Panie Kierowniku. Ja tylko chcę powiedzieć, że nie interweniowałem, a tylko chciałem tutaj otrzymać od Pana informację i taką informację otrzymałem. Okay. Zapewni mnie Pan, że zna Pan problem i jak najszybciej go rozwiąże i tak się stało. No i takie działania trzeba pochwalić.
Tak jest.
Co do tutaj no mojej tej uwagi, którą tu Pan przypomniał niejako, no drodzy Państwo, mamy zapis taki w regulaminie Rady, że każdy referent, który referuje jakąś sprawę, no jest obligowany czasem. Ten czas wynosi 10 minut. No my tutaj nie zwracamy w sobie na to uwagi, bo jeżeli radny będzie miał jakieś wątpliwości, no będzie chciał tutaj uzyskać pewno jakieś dodatkowe informacje, ale miło też, jeżeli tutaj ten referent, no w takim bardzo telegraficznym skrócie właśnie referuje takie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Ja nie mam pytań. Bardzo proszę, pani radna Stawarz.
Panie kierowniku, ja jestem w komisji mieszkaniowej i wie pan doskonale, że znam zasoby mieszkaniowe naszej gminy. I takie mam pytanie, no znaczy ja nie mówię, że pan ma źle to napisane, ale pewne środki przeszły też jak gdyby koszty z ośrodka pomocy społecznej. I no one nie są tutaj wykazane. Koszty są u pana i u nas. Więc to taka uwaga moja praktyczna, ponieważ niektóre elementy w tych remontach były też pokrywane przez GOPS. To jest jedna sprawa. Jedno mieszkanie było, owszem, no wiecie państwo, że pracuję w terenie. No i niestety wiem, jakie, no po prostu prośba o, w Olszówce powiemy tam, nie będę mówić, gdzie trzeba by wykonać poprawkę. To ja po prostu jestem kobietą i wiem, co nie zostało zrobione, gdzie wcześniej, no tak, tak, to trzeba poprawić. To nie będę mówić adresu ani w ogóle, bo wiem, że pan kierownik to zrobi. Ale być może pan kierownik napisał tutaj pewne rzeczy ad hoc, i bo jeżeli została cofnięta umowa najmu i mam pytanie, czy ten ktoś się wyprowadził. Być może pan napisał to tak, no że takie elementy mogą być, takie środki mogą być użyte, ale czy u nas to było? I teraz jeżeli nie ma najmu i jest podwyższony czynsz, czy jest taka sytuacja? I mam jeszcze pytanie, czy jeżeli został podwyższony czynsz, czy nie, czy płacą? Bo jeżeli nie płacą, to po co my mamy się narażać na wyższe koszty? To tylko takie moje... Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tam poproszę o wyłączenie. Bardzo proszę, panie kierowniku.
Panie Żywioto, tam nie ma nic ad hoc. Tam wszystko jest zgodnie z najlepszą wiedzą ekonomiczną i powiedzmy prawną. Tam nie ma prawa się znaleźć nic, co powiedzmy jest niezgodne z dokumentacją źródłową. Jeżeli to jest sprawozdanie z wydatków, natomiast to, że GOPS pokrył część tych kosztów, to jest przychód. W związku z tym nie można mieszać w jednym garku przychodów i kosztów. Ja tu składałem sprawozdanie z wydatków. W związku z powyższym to jest tak, że tak powiem, prosta sprawa, ta elementarna wiedza ekonomiczna. To jest podobnie, jak dostanie pani rachunek za obiady dla dzieci w szkole, to wie pani, że ten rachunek jest za ugotowanie tych obiadów. Ale jak dostanie pani rachunek za obiady w restauracji, to on już w przedsiębiorstwie nie dotyczy ugotowania obiadów, tylko podejmowania pracowników. W związku z powyższym to jest zupełnie inna kategoria ekonomiczna. Nie można mieszać tych dwóch rzeczy, bo inaczej mielibyśmy kociokwik, tak? Także...
Ja chciałam powiedzieć, że ja nie mieszam, tylko zwracam uwagę, bo ale... jeżeli my zwrócili, ja wiem o co chodzi, tylko że jeżeli my zwróciliśmy koszty, to pan ma te koszty pomniejszone, to tylko to chciałam powiedzieć.
Nie, to nie jest tak. To panie, żeby tu myli się pani. Pomoc GOPS-u jest w dochodach, a ja mówiłem o wydatkach. To są dwie
ale
kategorie osobne.
Ale zwróciły.
No to nie ma znaczenia. Bo my mówimy o wyniku finansowym. Panie Żbyto, to są podstawowe kategorie ekonomiczne. Co innego są przychody, a co innego są dochody. Tu rozmawiamy o wydatkach, o remontach. Natomiast źródło pokrycia tych wydatków zupełnie inna kategoria. Także zaręczam panią, że to nie jest nic ad hoc, nie jest nic na wyrost, jest to zgodnie z przepisami, ja się pod tym podpisałem, ponoszę odpowiedzialność karną za to. W związku z powyższym, no proszę być spokojną, że tu
ale
nie ma żadnych...
Ja nie mówię, że pan coś źle zrobił, no, tylko pan... podkreślam pana pracę i pracę z drugiej strony. I to zostało zrobione, ja do tego
proszę
nie
państwo,
mam.
Może w przerwie tutaj wyjaśnijcie sobie.
Proszę państwa, chciałem podziękować Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za pomoc w remontach tych mieszkań. Dziękuję bardzo.
To nie tylko zresztą, nie tylko, jak już wracamy do tego wątku, to ja, i jest jakby ten temat na tapecie, to ja chciałbym powiedzieć, że w 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej włączał się wielokrotnie w pomoc tam, gdzie sytuacja z jego zakresu działania, czyli materialna podopiecznych, nie pozwalała im na podjęcie, powiedzmy, remontu w swoim zakresie. Zakład, który jest zobowiązany do podejmowania tych remontów ze względu na to, że jest administratorem tego mienia komunalnego, a użytkownicy, którzy mają na przykład w swoich obowiązkach malowanie ścian, że tak powiem, wymianę brodzików i tak dalej, nie byli w stanie tego ponieść i tutaj dzięki wielkiej życzliwości pracowników GOPS-u, również pani kierownik, udało się wiele takich tematów rozwiązać. To jest przypadek ulicy Młyńskiej, gdzie osoba, że tak powiem, o pewnym stopniu niepełnosprawności uzyskała pomoc i ma w tej chwili godne warunki do życia. To jest przypadek Olszówki w przypadku, że tak powiem, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Także tam, gdzie GOPS działa w zakresie pomocy społecznej, nie administracji remontów budynków, bo tego nie może zarachować sobie jako po prostu to nie jest przedmiot działalności GOPS-u. Natomiast jako pomoc społeczna dla lokatorów tych mieszkań był bardzo aktywny i faktycznie tutaj dzięki współpracy udało się parę takich trudnych problemów załatwić. Także to trzeba bardzo wyraźnie rozgraniczyć, jaka jest statutowa działalność jednej instytucji, drugiej instytucji i one razem współpracują dzięki życzliwości przede wszystkim osób tam zatrudnionych, bo to najwięcej zależy od ludzi. Ktoś tam, panie, żeby to było, teraz nie pamiętam, to trzecie pytanie, czy jeszcze...
To znaczy chodziło mi to, czy, no bo jestem w komisji, dlatego się pytam, bo gdyby był pan na komisjach, to ja bym zadała to pytanie, no ale pracownikowi nie zadałam, bo nie miałam okazji.
Kiedy, o tą Olszówkę.
Czy mamy, nie, kiedy została, jeśli została cofnięta umowa najmu, czy się wyprowadzili? Czy mieliście taką sytuację, bo być może nie.
Zgodnie z prawem lokalowym, jeżeli najemca nie płaci przez 3 okresy czynszu, w związku z powyższym jest to podstawa do wypowiedzenia umowy najmu. Wypowiedzenie umowy najmu najczęściej ma okres 30 dni. Jest wezwanie do opróżnienia lokalu. W momencie, kiedy lokal nie jest opróżniony, najemcy, czy jakby przebywającemu w tym, bo już nie najemcy, nie ma tytułu prawnego, nie ma umowy, naliczana jest podwyższona kwota za bezumowne korzystanie z lokalu. W związku z powyższym są takie przypadki, kilka jest takich przypadków, że mamy mieszkańców, którzy bez umowy zajmują lokale komunalne, nie płacą tych czynszy i my podejmujemy dalszą procedurę windykacyjną. W jednym przypadku próbujemy znaleźć takie polubowne rozwiązanie tematu, żeby lokatora, powiedzmy, polubownie wyeksmitować z tego lokalu, natomiast w innych przypadkach musimy zwrócić się do sądu o wyrok w sprawie eksmisji. I teraz w zależności od sytuacji opłacić ten wniosek do sądu i w zależności od sytuacji albo taki lokator dostaje wyrok o opuszczenie z przydziałem lokalu socjalnego i taki przypadek zrealizowaliśmy w grudniu zeszłego roku. Wyrok, który przez kilka lat leżał i nie był realizowany. Natomiast w grudniu, dzięki tutaj współpracy również GOPS-u, udało nam się i kilku, że tak powiem, osób, merytorycznych pracowników urzędu, udało nam się ten wyrok wieloletni z prawem do lokalu socjalnego wyegzekwować. Także tam, gdzie jest szansa, to nie tylko to jest jakaś tam grymas, tak? To jest obowiązek administratora do podejmowania tego typu działań i w ten sposób udowodniliśmy, że wieloletni wyrok leżący został wreszcie zrealizowany. Także takie przypadki są. I to jest zgodne z prawem. Coś jeszcze?
Dziękuję panie kierowniku.
Natomiast jeszcze...
Dziękuję bardzo. Nie macie państwo pytań do pana kierownika? No słyszę tutaj, że już większy hałas powstał na naszej sali, także ogłaszam 5 minut przerwę. punktu 9. Jest to informacja z realizacji uchwały nr 4/5/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok. Bardzo proszę, panie Gimiński, tutaj o zreferowanie.
Realizacja programu określona w uchwale nr 4/5/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2015 była kontynuacją zadań i kierunków zawartych w programach uchwalonych w latach ubiegłych i realizowanych poprzez następujące zadania. I tak. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W tym zakresie współpracowano z GOP z Gardeja, Centrum Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie, Policją, Prokuraturą, Sądem Rejonowym, Kuratorami Rodzinnymi oraz Środkiem Leczenia Uzależnień w Kwidzynie w zakresie terapii grupowej i indywidualnej. Kolejne zadanie to udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W roku ubiegłym kontynuowano prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Gardei i Rozalnach. W większości do tych punktów zgłaszają się osoby z problemem alkoholowym kierowane przez Gminną Komisję i GOPS. Zobowiązano do stawienia się na konsultacje do specjalisty psychologa. Najważniejszymi i częstymi formami pomocy stosowanymi przez psychologa w punktach było rozpoznanie i diagnoza problemu alkoholowego u zgłaszających się osób, motywacja do podjęcia leczenia odwykowego w placówce specjalistycznej i zachęcanie do udziału w grupach samopomocowych. Lokalny klub abstynenta w Gardei funkcjonuje lub ograniczenie spożycia alkoholu. Obecnie zadaniem punktów konsultacyjnych i klubu jest nie tylko przekazywanie informacji o możliwościach podjęcia leczenia i zmotywowanie do niego, ale również udzielanie wsparcia po zakończonym procesie leczenia, rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymania przemocy, jak i również posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb na terenie gminy i innych instytucji, które mogą się zaangażować w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów punktu. W ramach współpracy z Gminną Komisją udzielono pomocy w redagowaniu pism do poszczególnych instytucji, głównie do sądów, w poszczególnych przypadkach do kuratorów rodzinnych dla nieletnich w Sądzie Rejonowym oraz Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie, tam gdzie zdiagnozowano przemoc, a część osób kierowana była do poradni zdrowia psychicznego w Kwidzynie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 11 735 zł. Kolejne zadanie to kontynuowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży. Prowadzone są w dalszym ciągu świetlice środowiskowe, które realizują program opiekuńczo-wychowawczy w 9 świetlic w miejscowościach Gardeja, Otłowie, Czarne, Dolne, Cygany, Trumieje, Rozajny, Wilkowo, Wrocławek i Morawy. Na działanie tych świetlic wydatkowano łącznie kwotę 50 787 zł, w tym płace prowadzących zajęcia 25 900 zł, dożywianie dzieci 11 670, doposażanie i utrzymanie świetlic 13 118 zł. Jak co roku organizowane są również dla dzieci i młodzieży różnego rodzaju imprezy o charakterze profilaktycznym. I tak świetlica Gardeja, Cygany Otłowiec, wyjazd do Grudziądza, do muzeum, do Będzina, do Muzeum Hymnu Narodowego, w Toruniu do Planetarium. Do znaczącej imprezy, w której uczestniczyli członkowie świetlicy środowiskowej w Gardei, była wycieczka szlakiem Dolnej Wisły, którą zorganizował Zespół Szkół w Gardei i jako forma nagrody za udział czynny w pracach na rzecz szkoły. Przy współpracy ze szkołami, radami sołeckimi, świetlicami środowiskowymi organizowano programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci gminy Gardeja. To realizowano program NOE przez gimnazjum w Wandowie, seminarium o ruchu drogowym, spektakl teatralny dla przedszkola w Gardei, spektakle profilaktyczne dla szkół, reaguj na przemoc, agresji nie, pakiet profilaktyczny postaw na rodzinę. Zakupiono również pakiet materiałów profilaktycznych dla gimnazjów, bezpieczeństwo w sieci z zakresu profilaktyki antynarkotykowej oraz bezpieczeństwa wobec zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Młodzież uczestniczyła również we wszystkich propozycjach Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei, jak wystawy poplenerowe, malarskie, spotkania z ciekawymi ludźmi. Przeprowadzono również w roku ubiegłym szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe na terenie gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę 8 975 zł. Kolejne zadanie to wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. I tak dofinansowano działalność działającego na terenie klubu anonimowego alkoholika w kwocie 3127 zł. Jak co roku członkowie tego klubu w lipcu uczestniczą w ogólnopolskim spotkaniu trzeźwościowym w Licheniu oraz organizowanych mityngach, spotkaniach trzeźwościowych prowadzonych z grupą anonimowych alkoholików z Kwidzyna. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadaniem tej komisji jest inicjowanie działań związanych z profilaktyką. Komisja ściśle współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ze szkołami z terenu gminy, radami sołeckimi oraz posterunkiem policji w Gardei. Na posiedzenia komisji wydatkowano kwotę 698 zł. Do komisji wpłynęło 35 wniosków w związku z nadużywaniem alkoholu przez osoby z terenu gminy Gardeja. Osoby te zgłaszane były do punktów konsultacyjnych prowadzonych przez Gminną Komisję Rozporadni Uzależnień w Kwidzynie w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia. Wobec 18 osób wszczęto procedurę sądową o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. I zadania wszystkie te zrealizowane ujęte są w gminnym programie finansowym i ofinansowane były z opłat pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania te wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowane w gminnym programie w 2015 roku zostały zrealizowane. Celem zadań zawartych w programie było zwiększenie skuteczności pracy z problemem uzależnień, zapewnieniu alternatywnych form spędzenia wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz szerszemu udostępnianiu pomocy psychospołecznej i rehabilitacyjnej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania do sprawozdania? Dziękuję bardzo, Panie Andrzeju. Przechodzimy do punktu 10 i o sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W roku 2015 gmina Gardeja ogłosiła otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji. W konkursie udział wzięły dwie organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gardejskiej Gardanu, która złożyła ofertę na zadanie Obudźmy Moc Gardejskiego Kotła 2015 oraz Kawa na Ławę Sąsiedzkie Spotkania z Cudzoziemcami. Podpisano umowę na kwotę 9 tysięcy zł, którą rozliczono. Drugą organizacją było Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach. I tu było tytuł zadania Zdrowie na talerzu. Podpisano umowę na kwotę 3 tysiące zł. Rozliczono kwotę 2999 zł 98 groszy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gardeja z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok, ocena programu przedstawia się następująco. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 1, liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 2, w tym liczba organizacji 2, liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego 2, w tym liczba organizacji 2, liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez gminę z przyczyn zależnych od organizacji 0, wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach, to jest rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji 11 999 zł i 98 groszy, Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizację – 0. Liczba zrealizowanych umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – 0. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy konsultowanych przez organizację – 1. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Nie, dziękuję Panu Ostrowskiemu wtedy. I punkt 11. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 rok dla gminy Gardeja. Bardzo proszę, Pani Kierownik.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. To sprawozdanie przedstawia się co roku do końca kwietnia z każdego z poszczególnych lat. Jest to ocena zasobów i opracowuje ją się na podstawie danych uzyskanych z zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie są to sprawozdania, które przedstawiam co roku, w których jest mowa o wszystkich wydatkach, o wszystkich przedsięwzięciach i o wszystkich sytuacjach, które należą do Ośrodka Pomocy Społecznej, ale informacje w tym zasobie są też pochodzące z meldunków i z innych jednostek na terenie naszej gminy. Jest to zadanie obowiązkowe i te sprawozdania są potrzebne Państwu, Ministerstwu Finansów do opracowywania budżetu na lata następne. Przedstawiałam to na komisji i Państwu też przedstawiałam całą sprawozdawczość, która dotyczy naszej działalności, także nie ma już chyba takiej potrzeby, żebym tu wszystko wymieniała, co było wcześniej powiedziane. I w sumie, jeżeli chodzi o tą ocenę zasobów pomocy społecznej, to jak Państwo wiecie, te wszystkie dane są już wcześniej podane, ale konkludując to sprawozdanie i tą ocenę, to tak jak w poprzednich sprawozdaniach i w poprzednich moich wystąpieniach jest zawsze mowa o tym, co by można było jeszcze zrobić i jakie są zagrożenia, które dotyczą naszej gminy. No, zagrożeniem jest to, że starzeje się społeczeństwo i niestety będziemy musieli zapewniać większej ilości usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, tak jak powiedziałam na ostatniej sesji, że ludzie, rodzina, dzieci nie chcą się zajmować swoimi rodzicami i w związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej, my jako gmina musimy w jakimś tam stopniu tą opiekę nad tymi ludźmi sprawować. Potrzebą jest też, jak wcześniej była mowa, sprawa dotycząca środowiskowego domu, wsparcia dla osób i samotnych, i niepełnosprawnych, ale sądzę, że przyjdzie taki czas, że będzie możliwość taki dom środowiskowy stworzyć na terenie naszej gminy. Jeżeli chodzi o tą sprawę, to miałabym tylko tyle. Ale korzystając z okazji, że jestem przy głosie, chciałam bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Moraw, wszystkim mieszkańcom Moraw, za zorganizowanie zbiórki i zakup samochodu dla jednego z mieszkańców tej miejscowości. My wiemy, dla kogo to było i jakiej to rodzinie była ta potrzeba, bo my też uczestniczyliśmy nie akurat w tym przypadku, ale w przypadku pomocy tej rodzinie w innej formie. I bardzo dziękuję mieszkańcom, wszystkim mieszkańcom. I to już była, chciałam powiedzieć, druga taka akcja zorganizowana przez mieszkańców Moraw, bo dotyczyło to również wsi Albertowo wcześniej. Jestem pełna podziwu, bo sytuacja była taka, że telefon był z Moraw już godzina 7:10, że w tej akcji wioska, że tak powiem, sołectwo uczestniczyć będzie. Dlatego wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim tym organizatorom tej akcji. I jeszcze chciałam się odnieść tylko z lekka dotyczącej tutaj sprawozdania pana kierownika ZGK. To nie chodzi o to, te pieniądze, które wszystkie wydał czy ZGK, czy pomoc społeczna, one nie zostały zmarnowane. One powiększyły jakby i zwiększyły wartość i jakość mieszkań komunalnych, to jest prawda, ale nie zostało to zaakcentowane w żaden sposób, że żeśmy brali w tym udział. I w dwóch przypadkach, i to jest prawdą, i to jest na 200% prawdą, w Czachówku i na ulicy Miejskiej w Gardei, te dwie pozycje w całości zostały zapłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i byliśmy taką fakturą obciążeni, to żeśmy kupowali my jako Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, że ja osobiście załatwiłam na remonty tego mieszkania i podejrzewam w Olszówce i podejrzewam, że jeszcze można było coś tam zrobić z tych kafelek, które załatwiłam od sponsora, około 20 metrów i zostały dowiezione osobiście przez tego sponsora na miejsce do Czachówka, do Olszówki. I tylko tyle. Chciałam, żeby było to zaakcentowane. To nie chodzi o żadne jeść, ale czasem chodzi o tą cześć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo Pani Kierownik. Oczywiście sprawozdanie, jakieś wszystkie sprawozdania tutaj z GOPS-u są bardzo obszerne. Pani kierownik tutaj bardzo umiejętnie je streszcza i przedstawia to, co jest najważniejsze. Oczywiście, jeżeli Państwo chcecie poznać szczegóły, to możecie to zrobić, wchodząc na stronę Urzędu Gminy, czyli na biletyn informacji publicznej. Przechodzimy do punktu 12. Informacja o stanie dróg w gminie Gardeja za 2015 rok. Bardzo proszę pana Rutkowskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Informacja o stanie dróg w gminie Gardeja za 2015 rok. Na terenie gminy Gardeja występują następujące kategorie dróg publicznych. Drogi krajowe, to jest w ilości jedna, o długości 15 km. Drogi wojewódzkie, 3, o długości 24 km. Drogi powiatowe, 16 o długości 66 km i drogi gminne 22 o długości 48 km. W sumie na terenie gminy naszej mamy dróg publicznych 154 km. Oprócz tych dróg publicznych mamy około 396 km dróg wewnętrznych. To są drogi dojazdowe do gruntów rolnych, leśnych i osiedli mieszkaniowych. Zarządcami poszczególnych dróg są i tak dla drogi krajowej to jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad Oddział w Gdańsku, dla dróg wojewódzkich Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, dla dróg powiatowych Starosta Powiatu w Kwidzynie, dla dróg gminnych Wójt Gminy Gardeja. W roku 2015 na drodze krajowej numer 55 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, oddział w Gdańsku, wykonała następujące roboty drogowe na łączną kwotę 770 723 zł. I to były takie prace jak remonty cząstkowe nawierzchni na kwotę 671 924 zł, malowanie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, na kwotę 40 344 zł, wycinka drzew i wykonanie nowych nasadzeń na kwotę 1596 zł, koszenie poboczy dróg 34 989 zł oraz oczyszczanie nawierzchni jezdni oraz sprzątanie poboczy na kwotę 21 868 zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku 2015 na drogach wojewódzkich na naszej gminie wykonał następujące prace. remonty cząstkowe na wieści na kwotę 242 598 zł, malowanie, oznakowanie poziome i pionowe bariery ochronne na kwotę 8522 zł, wycinka drzew i wykonanie nowych nasadzeń na kwotę 5825 zł, koszenie poboczy dróg na kwotę 2780 zł oraz oczyszczanie nawierzchni, jezdni oraz sprzątanie poboczy na kwotę 4000 zł. W roku 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 przebudowane zostały na terenie naszej gminy odcinek drogi wojewódzkiej nr 522 Trumiejki-Trumieje o długości 7,2 km. Obecnie sporządzany jest projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 532 na odcinku Gardeja-Sadlinki. Starostwo powiatowe Kwidzynie na drogach powiatowych gminy Gardeja w roku 2015 prowadziło pracę. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych edycja 2015 zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3231 Bątki Krzykosy Wandowo-Jaromierz o długości 12 km. Łączna kwota zadania 5 959 641 zł. W tym środki budżetu państwa były 2931 825, starostwa środki 2 731 825 i pomoc finansowa gminy Gardeja 200 tysięcy zł. Remonty nawierzchni dróg, remont drogi powiatowej 3228 Nowa Wioska Morawy i 3217 Rakowiec Otoczyn, polegający na podwójnym powierzchniowym utwarlaniu nawierzchni drogi emelcem i grysem kamiennym oraz ścinanie poboczy, łączna długość dróg 5,4 km na wartość 30 tysięcy zł. Naprawa chodników miejscowości Cygany i Rozajny Małe na kwotę 25 tysięcy zł. Naprawa poboczy dróg na kwotę 16 tysięcy zł. Teraz w całym powiecie kwidzyńskim, oprócz tych zadań, co były wykonywane tylko u nas, naprawa nawierzchni dróg powiatowych to kwota 594 426 zł. Uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego 70 tysięcy zł i pielęgnacja zieleni w pasie dróg 160 950 zł. Gmina Gardeja w roku 2015 na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych przeznaczyła kwotę 622 tysiące zł, w tym środki rad sołeckich 154 206 zł. Za tą kwotę wykonaliśmy następujące zadania. Zakup oraz transport kruszywa 3080 ton to jest na kwotę 219 732 zł i w tym dla sołectwa Gardeja kupiliśmy 378 ton, Gardeja 2270, Gardeja 362, Czarne Dolne 54, Czarne Górne 216, Czarne Małe 181, Czarne Małe 2 351, Wandowo 54, Rozajny 12, Otoczyn 54, Klasztorek 162, Pawłowa 54, Cygany 135, Jaromierz 135, Otłowiec 185, Morawy 108, Zebrdowo 27 i Trumieje 54. Następnie zakupiliśmy szlakę na wartość 7437 zł. Remont nawierzchni asfaltowych, który był wykonany w miejscowości Gardeja, Otłowiec, Czachówek na kwotę 65 470 zł. zakup i transport gruzu, piasku i remonty dróg na kwotę 212 003 zł, równanie dróg równiarką na kwotę 31 221 zł, okaszanie poboczy dróg na kwotę 16 321 zł, wycinka drzew i zakrzaczeń przy drodze na kwotę 2028 zł, zakup i montaż znaków drogowych oraz tablic na znamie ulic na kwotę 9 350 zł oraz zakup dwóch wiat przystankowych dla miejscowości Zebrdowo i Czachówek na kwotę 7 011. W roku 2015 dokonano modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Cygany na wartość 180 951 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 56 800 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę, radny Wiśniuch.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Jurku, czytając to sprawozdanie, w punkcie Starostwo Powiatowe w Kwidzynie na drogach powiatowych gminie Gardeja prowadziło pracę i tutaj mamy w tym punkcie łączny koszt inwestycji przebudowy drogi powiatowej. Jak dodamy te składowe, czyli środki budżetu państwa, środki powiatu kwidzyńskiego i pomoc finansową gminy Gardeja do siebie, to już mówię, że brakuje nam 95 991,50 groszy. Tak, tylko
tak, to jest, oznaczyć. Tam jest, tak, te kwoty są, ja dzisiaj konsultowałem się tu ze starostwem, bo wszystkie dane, które są tu wpisane, to są na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych zarządców. To, co oni nam przekazali, po prostu jest wpisane tutaj. I z wyjaśnień pana, który to przygotowywał, ta kwota nie zawiera projektu i tam jeszcze innych takich drobnych prac, które były wykonane wcześniej. Także te środki, co są te 2 miliony ze środków budżetu państwa i ze środków powiatu kwidzyńskiego i te nasze, to są z tego roku 2015, bo oprócz tego to oni jeszcze przygotowali projekt i tam, no nie wiem, czy jakieś prace geodezyjne też może by to były te koszty niekwalifikowane, które właśnie w tym nie ma. Także ta kwota 5 milionów to suma tych poszczególnych, tych trzech to się nie sumuje. Tak mi wyjaśniono.
Czy macie Państwo jakieś pytania? No ja wiem, Panie Jurku, że to sprawdza Pan naszą czujność i muszę powiedzieć, że nie 181 ton kruszywa na czarne małe 1, tylko 81 ton. No bo tam jest ta jedynka. No właśnie, właśnie. I jeszcze mam jedno pytanie, jak już jesteśmy tutaj przy drogach. Kiedyś składałem wniosek, no wniosek czy zapytanie odnośnie spowalniacza na ulicy Młyńskiej. Powie mi Pan, czy nadal ci mieszkańcy tam widzą potrzebę zamontowania tego spowalniacza, czy też nie? Jak to tam ta sprawa, czy w ogóle była tutaj rozpatrywana przez urząd? Bardzo proszę.
Jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku jesienią były zgłaszane dwa takie wnioski odnośnie tych spowalniaczy. To było w sołectwie Pawłowo. Była mowa, żeby takie zainstalować i też był zgłoszony tu wniosek w Gardei na ulicy Młyńską. Początkowo, no to mówię, emocje są takie, jak wydarzył się ten wypadek na Młyńskiej, no to było silne zainteresowanie, żeby te progi tam zainstalować. Kiedy w miesiącu styczniu, no żeby zainstalować te progi, musimy po prostu uzgodnić to z zarządem powiatu. Chcąc pisać do zarządu powiatu, kontaktowałem się z panem sołtysem z Pawłowa. To Pawłowo wycofało się z tego, że po prostu nie rezygnują z tych progów. Natomiast tu w Gardei no, były zdania różne podzielone. Jedni, że żeby zainstalować, inni, że nie. Ja myślę tak, że my zawsze w miesiącu maju Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego ma objazd po terenie. Pojedziemy tutaj na tą ulicę Młyńską i ten czas stwierdzimy i podejmiemy. Jeżeli no, To nie ma dużego jakiegoś kłopotu, bo po prostu kupujemy progi, piszemy do starostwa, że takie widzimy potrzeby, jeszcze nigdy nie mieliśmy tam sprzeciwu, żeby oni nam się nie wyrazili na to zgodę. I w ten czas, ja jeżeli będzie taka konieczność, to podejmiemy i zrobimy. Także w miesiącu czerwcu, myślę, jeżeli to uznamy, że konieczność, to tak zrobimy.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Nie widzę. W takim razie dziękuję, Panie Jurku. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwał. Jest tylko jedna ta uchwała w sprawie o zmianie uchwały nr 16/70/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2016 rok. Były tutaj pytania radnych na komisji odnośnie tej uchwały. No ja bym bardzo prosił tutaj skarbnika, pana Halika o właśnie tutaj zreferowanie tej uchwały, ewentualnie wyjaśnienie jakichś no niewiadomych.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, wójcie. Na początku chciałbym poinformować Państwa, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gardeja za rok 15. Według urzędników Regionalnej Izby Obrachunkowej opracowanie to, które zostało przesłane do końca marca tego roku, daje Państwu możliwość oceny wykonania budżetu, jak też spełnienia wymogów określonych postanowieniami artykułu 269 ustawy o finansach publicznych. To tytułem pochwalenia się. A wracając do sedna sprawy, proszę Państwa, zaproponowaliśmy wspólnie z wójtem zmianę tegorocznego budżetu. Jest to zmiana tak naprawdę nie przez nas wymuszona, tylko otrzymaną wysokością subwencji oświatowej, która planowana podczas opracowania budżetu była na poziomie 8,5 miliona złotych z 940. Po ostatecznych wyliczeniach została ona przyznana w kwocie 8,261,634 zł. Jest to ubytek w planach subwencji o blisko 240 tysięcy złotych. W związku z tym musicie Państwo podjąć taką uchwałę, aby zmniejszyć plan dochodów tego roku o właśnie o tą wnioskowaną kwotę. Przy czym od razu chcę Państwa powiadomić, że nie zamierzamy ograniczać wydatków na oświatę. Poszukaliśmy luki w budżecie w innych rozdziałach, w których możemy tą kwotę 240 tysięcy blisko uzupełnić. A mianowicie dokonujemy zmniejszenia planu budżetu dochodów o łącznie o 99 363 tysiące. To jest zmniejszamy subwencję ogólną częścią oświatowa w rozdziale 758 801 różne rozliczenia o tą właśnie kwotę, przy czym zwiększamy w dochodach wpływy z VAT-u, gdzie jak Państwo pewnie pamiętacie, pod koniec roku złożyliśmy korekty do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy z tytułu tych korekt zwrócił nam kwotę. Część tej kwoty została niejako na poprzedniej uchwale spożytkowana na cele w niej zapisane. Została nam jeszcze kwota 138 tysięcy złotych 0,77. W związku z tym wprowadzamy tą kwotę do dochodów. Wprowadzamy również dochody, które szkoły same wygospodarowały. Mianowicie jest to kwota 1866 zł, a dotyczy ona dotacji, znaczy darowizny od sponsorów. Łącznie Plan dochodów został zmniejszony o 99 363 zł. Tym samym również musieliśmy, żeby nie zwiększać deficytu budżetowego, został również ograniczony o kwotę z 99 363 tysiące również i wydatki. Sumują się, bilansują. Zmniejszyliśmy w dziale 851-16 o kwotę 100 101 229 zł i zwiększyliśmy wydatki w szkołach, bo sobie dyrektorzy i szkoły wygenerowały dochody, zwiększyliśmy im również, wiadomo, nigdzie się nie przelewa, wydatki do szkoły na materiały najprawdopodobniej, na pewno się zawsze przydadzą. Jest to kwota 1866 zł. W budżecie wprowadziliśmy 5 zadań inwestycyjnych. Jedna, znaczy wszystkie one zostały jakby wypracowane wspólnie z radami sołeckimi. Dotyczy to na przykład przekazania dotacji celowej naszemu ośrodkowi zdrowia na zakup sprzętu do rehabilitacji. To, z tego co dobrze pamiętam, to podczas Rady Sołeckiej, podczas spotkania z sołtysem i z mieszkańcami Gardei wspólnie podjęto taką decyzję, że przyda się ośrodkowi w Gardei sprzęt na rehabilitację. Podjęto, dopisano nowe zadanie inwestycyjne. To też wynika wprost z ustaleń z sołtysami i z radami sołeckimi. Po konsultacjach wprowadzono w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska nowe zadania polegające na opracowaniu projektów budowlano-wykonawczych, budowy oświetlenia ulicznego. Jest tam wymienionych szereg miejscowości. Tutaj widać je doskonale na prezentacji. Kwota tego zadania to jest 69 tysięcy zł. W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadziliśmy nowe zadania dotyczące opracowania projektów budowlano-wykonawczego, wykonania centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wandowie w kwocie 6 tysięcy. Również w tym samym dziale nowe zadanie polegające na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego, wykonania centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wrocławku, kwota 5 tysięcy zł. Wprowadzono również opracowanie projektu budowlano-wykonawczych, budowy placów rekreacyjnych, oczywiście w miejscowości, które są tam wymienione, kwota 13 400. Opracowano również projekt przyjęto również zadanie polegające na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego na wymianę pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Raumierzu. Jest to kwota 5 tysięcy zł. Jak już wspomniałem, to są wszystko poczynione ustalenia wspólnie z sołectwami, z mieszkańcami. Takie są potrzeby tych mieszkańców. Tak samo postanowiono również też przekazać dotacje z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei w kwocie 3 tysięcy z przeznaczeniem na działania z zakresu promocji kultury lokalnej. To jest przegląd piosenki biesiadnej, cyganeczki plus festen. W sumie chciałbym jeszcze, padło kilka pytań, dlaczego nasz budżet tak szybko urósł z niespełna 28 milionów do ponad w dochodach 32 miliony, blisko 300 tysięcy. Jest to spowodowane tym, że jak wiecie, ruszył program 500+. Tutaj jest to zadanie, dostaliśmy ponad 4 miliony zł dla tego programu. Docelowo ma być tych milionów blisko ponad 8,236,200. Póki co na razie plan finansowy na to zadanie wynosi blisko, żeby nie skłamać, blisko 4 miliony 100 154 zł. i o tą kwotę plus jeszcze dotacja, która została udzielona w dziale 854, w rozdziale 854-15 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, to jest w kwocie 76 800. W związku z tym te dochody wzrosły o taką dużą, tak znaczącą kwotę w stosunku do pierwotnego planu finansowego dochodów, ale i o tą samą kwotę wydatki zostały zwiększone z przeznaczeniem na te cele, dla których te środki zostały przekazane przez województwo.
No nie wiem, czy macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Panie skarbniku, na komisji mówiliśmy o tym, ja powiem szczerze, że nadal tego nie rozumiem. Z tego zapisu wynika, że zmniejszamy w ogóle subwencje, czy też może w dziale oświata, zmniejszamy o 240 tysięcy złotych, jakie tam pieniądze, które są tam zapisane, tak? Zmniejszamy. Nie, no ale proszę, zmniejszenia planu przyznanej subwencji o 240. I teraz pieniądze, które są in plus, czyli 138 tysięcy i tam minus jest 100 tysięcy złotych z działu świadczenia społeczne. Gdzie jest ten zapis, że trafiają z powrotem w dział oświata? Bo ja tego nie widzę. Na tą chwilę wychodzi na to, że Urząd Gminy dostaje dodatkowo 140 tysięcy i 100 tysięcy złotych ujęto z zasiłków społecznych i też nie wiem, gdzie te pieniądze trafiają. Tego ja tu nie widzę. Gdyby można było po prostu zrobić zapis, że zwiększa się plan przyznanej, może nie subwencji, tylko zwiększa się plan w dziale oświata o te 239 tysięcy, tak, które zostały nie przyznane z racji subwencji. Dla mnie to jest niezrozumiałe, no to przepraszam.
Panie radny, już momencik panu to wszystko wyjaśnię. Plan wydatków, bo pan mówi teraz o planie dochodów. Plan dochodów jest planem. Plan wydatków, czyli to jest załącznik numer 2, proszę zerknąć, na oświatę został powiększony o dzisiejsze zmiany. Załącznik numer 2. Ja zaraz panu tutaj, już panu, gdzie tutaj mam. Ma pan załącznik numer 2? Pierwszy to jest plan dochodów. Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, pierwotny plan wydatków na oświatę wyniósł 11 198 202. Zwiększamy wydatki o te przychody, które szkoły sobie same wygospodarowały. Nie zmniejszamy w żadnym wypadku budżetu oświaty o tą kwotę 240 tysięcy złotych. A proszę pana, już panu wyjaśniam dlaczego. Tu ma pan, bo nie widzę, załącznik numer 2. Ma pan oświata i wychowanie. 11 milionów jest zwiększenie wydatków. A tak samo ma pan po stronie dochodów zwiększenie dochodów odnośnie wypracowanych przez szkoły w załączniku numer 1. Już panu pragnę wyjaśnić, na czym polega to. Przede wszystkim nie zamierzamy i nie zwiększamy planu wydatków w administracji. Tutaj ujęliśmy dochody. Dochody muszą mieć gdzieś, muszą z czegoś wynikać. Dochody wynikają z podatku VAT, który został nam zwrócony. Ciężko by było nam, ten podatek VAT składa się z części naliczonej i należnej. Myśmy nie odzyskali tego podatku w części naliczonej, ponieważ nie byliśmy VAT-owcami, znaczy inaczej, urząd nie był VAT-owcem, niemniej jednak nie ma sprzedaży opodatkowanej i nie mógł tych pieniążków odzyskać. Z racji tego, że myśmy się połączyli, dokonaliśmy centralizacji i odzyskaliśmy część podatku naliczonego z tej działalności, która jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że żeby to wrzucić, ja rozumiem, jakbym to wrzucił w jakiś inny rozdział, nie administracja, to nie miałby pan żadnego pytania. Przede wszystkim wrzuciliśmy to tam, ponieważ jest ciężko jest rozgraniczyć i przydzielić do konkretnego rozdziału i działu, w jakim ten podatek naliczony został odzyskany. Może być to 0,10, może być to 900. Ciężko jest to precyzyjnie określić. W związku z tym do pozostałych dochodów wrzuciliśmy to w urzędy gminy, w administrację. Bo jest to łatwiej.
Nie ma przecież. Tam te pieniążki to jest źródło finansowania tych zobowiązań, albo inaczej, tych ograniczonej kwoty subwencji oświatowej, którą musimy pokryć, nie zwiększając deficytu. Gdybym ja teraz przyszedł do pana i powiedział, panie radny, dajmy te 240 tysięcy, zwiększy deficyt. Ale my tego nie robimy, rzucamy to tam, te pieniążki w żadnym wypadku nie idą na administrację. Po prostu zwiększyliśmy tą część o 138 tysięcy, nie zwiększamy ani grosza wydatków. Broń Boże, na administrację. Zwiększamy za to, zmniejszamy za to wydatki w dziale 852 i zwiększamy dochody w 750. 23 urzędy gminy. No nie wiem, no chciałbym, mam nadzieję, że jasno się wyraziłem.
Tu nie chodzi o to, że to jest dział administracja, tylko po prostu zastanawiało mnie to, czy 240 tysięcy, których zabrakło z tytułu subwencji, zostanie z powrotem w dziale oświata. I tak jest, rzeczywiście widzę, że plan, który by wynosił, tak jak pan tu mówi, 11 milionów 198, wynosi teraz 11 milionów 200, tam, czyli te 2 tysiące, które, tak jak mówiliśmy, gminy wypracowały sobie tam, niespełna 2 tysiące. Rozumiem.
Czy jeszcze państwo macie pytania? Ja tylko chciałbym tutaj się odnieść, panie skarbniku, odnośnie tych inwestycji, o których pan mówił, tu w dziale chyba 600, tak? Czy 5, zaraz zobaczę. Nie, w dziale 900, to te inwestycje mieliśmy zaplanowane, tylko żeśmy się umówili przecież, że sołectwa tutaj będą pokrywać projekty realizacji tego wykonania tego oświetlenia i to się tak się stało właśnie. Wszystkie sołectwa wyraziły zgodę na to, aby tutaj wykonać te projekty na to oświetlenie, a taka jaka jest dalej tutaj nasza umowa, Urząd Gminy po prostu w przyszłym roku zrealizuje te inwestycje w poszczególnych sołectwach. Czy jeszcze macie państwo jakieś pytania? Ja dziękuję bardzo. Macie państwo jakieś pytania, wątpliwości? No myślę, że tutaj no, czym więcej będziemy z sobą rozmawiać, to na pewno te i nasze tutaj zaufanie też będzie do pana też i inne, może i bezgraniczne nawet. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wstrzymała się jedna radna, dwie radne nieobecne. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Punkt 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Jak zawsze protokół jest do wglądu. Proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. No już trudno, tutaj nie można spać. To znaczy się możemy tutaj przez podniesienie ręki, bo ja tu widziałem pan radny Duszyński przecież podnosił rękę, czyli był za. I trzeba w protokole to po prostu zaznaczyć. Faktem, że tutaj jest inny wynik. Stwierdzam, iż protokół został przyjęty z poprzedniej sesji i to jednomyślnie. Przechodzimy do punktu 15. Zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych ma jakieś zapytania? Bardzo proszę, radna Nowak.
Mam taką prośbę do pana skarbnika w związku z tym, że na szkoleniu radnych usłyszałam, że skarbnik to jest praktycznie najważniejsza osoba w gminie. Bardzo bym prosiła, żeby jak pan przedstawia nam coś, ja nie muszę być ekonomistą, ja po prostu chcę rozumieć, co pan do nas mówi i takie na przykład sprawy jak wpływy w związku z 500+, te 4 miliony, że były, nie były, zaczynaliśmy budżet w kwocie 28 milionów ponad. Pan teraz to wytłumaczył tylko słownie. Wolałabym, żeby to zawsze było gdzieś zawarte, bo jednak jak jest zapisane, to jest wiadome. Porównując tą sprawę nawet chociażby do nieporozumienia między ZGK a GOPS-em w związku z remontami tych mieszkań. No jednak jeżeli coś jest napisane, to jest jasne i klarowne i wtedy nie trzeba się tak gęsto tłumaczyć i będzie to na pewno bardziej zrozumiałe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie.
Dziękuję za słuszną uwagę. Niemniej jednak w tej uchwale, w uzasadnieniu, no, możemy się skupić jedynie tylko na tych faktach, które podejmujemy. Niemniej jednak chciałbym, nie wiem, polecić naszą stronę internetową, tam są zarządzenia. Ja rozumiem, że to jest dla ogółu mało czytelne i dostępne. Niemniej jednak te środki przyjmujemy na zarządzenie, a nie na uchwałę. Ja z miłą chęcią mogę podesłać na maila bądź informacje. Te zarządzenia są publikowane na naszych stronach internetowych. Tu, szczerze mówiąc, ja rozumiem, że może gdzieś tam jest to mało czytelne i mało zrozumiałe dla ogółu. Niemniej jednak to wszystko jest transparentne. Wszystkie informacje są zamieszczane na naszych stronach internetowych. Niemniej jak zawsze ja mogę służyć w razie czego, gdy będzie potrzeba, wyjaśnieniami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pan się państwo jakieś pytania? Zaraz, chwileczkę. Ja bardzo poproszę teraz pana Gołąbiejskiego, bo chciał zabrać głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo radni, sołtysi. Pierwsze słowo to chcę powiedzieć dziękuję. Dziękuję sobie, życzyłem wytrwałości i się udało. Dziękuję panu Szudzińskiemu i grupie radnych, którzy przegłosowali jednak statut Rady Gminy, że każdy z nas, mieszkańców, ma prawo przyjść i zabrać tutaj głos, tak jak było to dawniej. Wróciło to do stanu pierwotnego. Naprawdę jestem zadowolony ze siebie i w końcu wy jako radni zrozumieliście też, że my nie jesteśmy maszynkami do głosowania tylko w dniu wyborów, tylko my też jako mieszkańcy mamy problemy. I co chciałem jeszcze państwu powiedzieć, bo nie będę publicznie długo głosu zabierała. Pani radna Kubajek, wie pani co? Dziękuję, że pani zabrała na lutowej sesji głos, bo po 5,5 roku w końcu się pani zmobilizowała, że pani zabrała na sesji głos. Po 5,5 roku. Panie Wiśniok, ja w lutym do pana składałem taką propozycję o obniżenie diet radnych i panu przewodniczącym. Czyli chciałbym wiedzieć, by pan odpowiedział, co się w tej kwestii dzieje, tak? Dziękuję bardzo, to tyle.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana kierownika.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że oczywiście żadnego nieporozumienia nie ma między GOPS-em a ZGK, bo to czy to jest w lewej kieszeni pana wójta, czy w prawej kieszeni, na szczęście to jest w tej samej marynarce i ważne, żeby pan wójt był szczęśliwy. Także tu o żadnym porozumieniu nie ma mowy. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, prosić państwa sołtysów, przede wszystkim jako gospodarzy w terenie, z prośbą o pomoc i wsparcie zakładu gospodarki w kwestii, która w tej chwili zaczyna się powiedzmy odbywać i związana jest z opryskami. Mamy, zdarzają nam się nielegalne pobory wody z hydrantów przeciwpożarowych i niestety nie jest to, że tak powiem, jest to poza prawem. My jesteśmy otwarci, że tam, gdzie są takie potrzeby, przygotujemy się na taką sprzedaż wody pod, powiedzmy, potrzeby oprysków, aczkolwiek szkoda takiej jakości wody używać do oprysków chemicznych. No ale powiedzmy, jeżeli kogoś, powiedzmy, stać to i ma takie życzenie, jesteśmy w stanie tą wodę sprzedawać. Natomiast takie nielegalne pobieranie z hydrantów przeciwpożarowych to jest niestety okradanie całego społeczeństwa gminy Gardeja, bo gdzieś ta brakująca woda potem ma wpływ na wysokość kalkulacji ceny, którą później mieszkańcy muszą płacić. Także jeżeli byście państwo byli uprzejmi w terenie zwrócić na to uwagę i poinformować nas, że na temat właśnie takiego nielegalnego pobierania. My będziemy podejmować wszelkie dostępne metody po to, żeby wyeliminować tego typu nielegalne praktyki. I pan sekretarz mi tu podpowiada, że generalnie to też powstaje niebezpieczeństwo skażenia tej wody i to jest jak najbardziej kwestia zasadna, ponieważ często końcówki pobierania tych węży do opryskiwaczy nie są myte. Ta woda w jakiś sposób może się jej zakażać cały rurociąg. W związku z powyższym, jeżeli taka działalność by następowała, to muszą być specjalne, wydzielone warunki pod specjalnym nadzorem. I tu pan sekretarz ma zdecydowanie, że tak powiem, rację. I jeszcze druga prośba. Też mamy sporo obiektów przepompowni w terenie. To są miejsca, które są szczególnie chronione z dwóch względów. Ze względów strategicznych, tak, bo powiedzmy odprowadzają te ścieki. Ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa, ponieważ czasami gromadzące się w przepompowniach gazy mogą zagrażać życiu. Nasi pracownicy nigdy w pojedynkę nie pracują na tych obiektach z tego względu, że można przy pierwszym otwarciu zostać odurzonym gazami. Taka jest po prostu technologia. W związku z powyższym jest bezwzględny zakaz wstępu na wszelkiego rodzaju obiekty i bardzo proszę, gdybyście Państwo gdzieś mieli jakieś sygnały, że osoby nieuprawnione wchodzą na teren, czy to przepompowni, czy to oczyszczalni, to bardzo proszę o informację, bo ja osobiście przed prokuratorem odpowiadam za bezpieczeństwo i powiedzmy ograniczony dostęp do tych obiektów z różnych względów. Na oczyszczalni mamy 5 stawów, są 3 zbiorniki z powiedzmy produktami ubocznymi oczyszczania. To jest olbrzymie zagrożenie, a mieliśmy taki przypadek, że jeden podchmielony pan chciał sobie koniecznie wyjść i pościnać mlecze z terenu oczyszczalni. To są praktyki zupełnie, że tak powiem, nielegalne i których natychmiast trzeba wyeliminować, bo przez takie, że tak powiem, grymasy czasami można stracić życie, a ja później będę musiał, że tak powiem, z pracownikami za to odpowiadać. Także bardzo również kwestia dostępu do osuwów. Te wszystkie obiekty są ogrodzone, oznakowane, jest bezwzględny zakaz wstępu ze względu na to, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa sanitarnego sieci. Ta jakość wody potem wynika z tego, że ten proces jest mocno kontrolowany. Także to jest w interesie wszystkich mieszkańców, żeby na te obiekty nie miały osoby żadne postronne wstępu. Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii. Będziemy starali się, że tak powiem, zabezpieczyć tak, jak to wynika z stosownych przepisów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Wiśnioch.
Zostałem wywołany do odpowiedzi. Nie wiem, w jakim sensie pan Gołębieski tutaj akurat mnie wytypował w Radzie do takich składania takich wniosków, także jestem zobowiązany do tego, żeby odpowiedzieć, że żadnych poczynań w tej sprawie nie zrobiłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie wójcie.
Drodzy Państwo, ponieważ zbliża się święto Konstytucji 3 maja, chciałem serdecznie zaprosić wszystkich na obchody święta Konstytucji, złożenie kwiatów, wieńców, zniczy przed tablicą pamiątkową za poległych i walczących bohaterów za ojczyznę Rzeczpospolitą Polską. Chciałem również zaprosić na stadion. Będzie, jeżeli pogoda pozwoli, będzie pokaz muszty paradnej, orkiestra Helikon z Kwidzyna i będą biegi przełajowe w kilku grupach wiekowych. Najstarsi biegną niestety na 10 kilometrów. Prosili, żeby mniej, ale nie da rady. Taka trasa jest. Także zapraszam. Ja jeszcze w tym roku nie pobiegnę. Przepraszam, że nie dam rady, ale jeszcze nie skończyłem tych godzin treningu. Zapraszam również na przegląd piosenki biesiadnej w Cyganach. To odbędzie się 4 czerwca, ponieważ w maju nie ma zwyczajnej sesji, więc dzisiaj o tym informuję. O godzinie 13 tym razem. bo jednak tam godzina 11 to było za wcześnie. Te zespoły, które przyjeżdżały gdzieś tam z Włocławka i jeszcze dalej, one musiały tam już o 5 się budzić, żeby tutaj do nas dotrzeć, ale przesunęliśmy i myślę, że to jest dobry pomysł, bo mieszkańcy wracają z pracy i akurat będzie można skorzystać z tej pięknej, wspaniałej imprezy, na którą serdecznie zapraszamy wszyscy. I wójt, i pani sołtys, pani Barbara, i koło gospodyń wiejskich, Rada Sołecka, Straż Pożarna w Cyganach, i pani dyrektor z Szkoły Podstawowej w Cyganach i wszyscy, którzy tam się przyczyniają do organizacji tej wspaniałej, pięknej imprezy. Także zapraszamy, jest to niepowtarzalny klimat, atmosfera. Chciałem również podziękować przy całej Radzie naszej gminy za współpracę dotychczasową. Chciałem podziękować serdecznie sołtysom. Mamy 24 sołtysów. Jest to duża liczba. I wszystkim serdecznie dziękuję. Na co dzień naprawdę stykają się z wszystkimi problemami, jakie na gminie są. My oczywiście ich wspieramy i pomagamy, żeby rozwiązywać te problemy w sołectwach, a tym samym w całej gminie. Chciałem również podziękować radom sołeckim, którzy te rady również pomagają sołtysom, pomagają wójtowi. Dziękuję panu sekretarzowi Janowi Sadowskiemu i pozostałym współpracownikom za współpracę w rozwiązywaniu zadań gminy i problemów mieszkańców. Naprawdę jest to bardzo profesjonalnie przeprowadzane i dziękuję również Kancelarii Prawnej, gdzie mieszkańcy nasi, pracownicy korzystają z usług tej kancelarii. Jest to dużo pracy, naprawdę zaangażowanie duże kancelarii. Dziękuję wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych za ciężką pracę i za współpracę, żeby większe zrozumienie, kto tam zrobił więcej. Ja wiem, że każdy chce się wykazać, może tak, może... Ale naprawdę mnie chodzi o ogólny taki zarys, żeby te jednostki, kierownicy ze sobą współpracowali, żeby na sesji już nie było, że jam ci to uczynił, czy w taki sposób, czy inny, bo my pracujemy dla jednego celu, dla mieszkańców i to myślę, że w jednym kierunku trzeba iść. Całej naszej gminy, naszym mieszkańcom, młodym dzieciom, młodzieży, starszym osobom, wszystkim, którzy tu pracują, rolnikom, firmy, którzy tutaj mają. Z tego, jak rozmawiam z mieszkańcami, którzy się przeprowadzili tutaj ostatnio, czy kilka lat temu, są bardzo zadowoleni z tego, że są mieszkańcami gminy Gardeja. Są bardzo dumni z tego, że tutaj mieszkają i chwalą sołtysów. Chwalą sołtysów za to, że tam jakieś różne problemy, oni nie przychodzą do nas, do urzędu, tylko do sołtysa i sołtys po prostu rozwiązuje sprawy i załatwia tak, że mieszkańcy są zadowoleni. Chciałem również podziękować pani Ewie Rutkowskiej, która dzielnie pracowała przy obsłudze Rady Gminy. Nie ma dzisiaj tej dziewczyny, ale naprawdę pracowała jak mróweczka i za to jej serdecznie dziękujemy. I również witamy po urlopie macierzyńskim panią Beatę Kalinowską, bo nie wszyscy wiedzą, że się nazywa Kalinowska, z domu Caban. Także dziękujemy, życzymy owocnej pracy, współpracy z urzędem i z Radą Gminy Gardeja. Myślę, że będzie zawsze, jak do tej pory, wspaniale, dobrze. Także życzę państwu miłego wypoczynku w ten weekend, ale na trzeciego zapraszam do na 3 maja. Oczywiście chciałem również podziękować mieszkańcom Moraw, którzy na niespotykaną skalę po prostu zajmują się różnymi sprawami swoich współmieszkańców, jak gdyby współlokatorów. Oni biorą sprawy niejednokrotnie w swoje ręce, oczywiście za zgodą wójta, i za pomocą, czy to Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy Zakładu Gospodarki Komunalnej, czy innych jednostek, czy szkoły w Morawach. I naprawdę fajnie, że tacy ludzie tam są, mieszkają w tym terenie naszym, północno-wschodnim naszej gminy. Chciałbym, żeby tak było zawsze. Nie tylko w Morawach, ale żeby było w całej naszej pięknej gminie, gdzie teraz w okresie wiosennym dopiero widzimy coraz więcej tej wspaniałości i tej naszej pięknej natury. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim tutaj, którzy przybyliście na tę dzisiejszą sesję. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam 20. sesję Rady Gminy Gardeja. Dziękuję bardzo.